Lekcja 13. 26 września. Łaska, miłość i społeczność. Sobota, po południu, 19 września. Tekst pamięciowy. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Drugi list do Koryntian 13, 13. Paweł kończy drugi list do Koryntian, kładąc nacisk na najważniejsze elementy swoich listów. Czyni to w formie pięciu nakazów zawartych w drugi list do Koryntian 13, 11. Pierwszy nakaz. Radujcie się. Biblia interlinearna przypomina wcześniejsze wypowiedzi zawarte w listach. Drugi nakaz. Doskonalcie się. Jest tłumaczeniem greckiego słowa katartizein, które występuje także w pierwszy list do Koryntian 1, 10 i zostało tu przełożone jako zespoleni. Trzeci nakaz. Pokrzepiajcie się na duchu. Biblia tysiąclecia nawiązuje do drugi list do Koryntian 1, 3-7. Paweł zaczyna i kończy drugi list do Koryntian słowami pokrzepienia. Przyjąwszy Boże pokrzepienie, mamy pokrzepiać innych. Nakaz czwarty i piąty, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, stanowi wezwanie do jedności. Atmosfera radości, doskonalenia, pokrzepiania, jedności i pokoju jest warunkiem obecności Boga miłości i pokoju. Jest ona owocem działania w ludzkich sercach Trójjedynego Boga. Łaska, miłość i społeczność wynikają z działania Trójjedynego Boga dla nas. Te trzy chrześcijańskie wartości składają się na atmosferę charakterystyczną dla obecności Boga. Niedziela, 20 września. Łaska Jezusa. To inspirujące, że pod koniec drugiego listu do Koryntian znajdujemy nawiązanie do łaski Jezusa, podobnie jak na początku listu. Zobacz drugi list do Koryntian 1, 2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Paweł rozpoczyna i kończy swój list nawiązaniem do łaski Zbawiciela. Jak zauważyliśmy, apostoł nie był w stanie przestać myśleć i mówić o Jezusie, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Drugi list do Koryntian 8, 9. Łaska Jezusa jest godna podziwu oraz posiada nieodpartą siłę. Jezus odłożył bogactwo swojego wiecznego istnienia w niebie, by stać się ubogim. Przemierzał piaszczyste drogi starożytnej Galilei. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. List do Filipian 2, 8. Uczynił to, byśmy mogli stać się bogaci. To znaczy otrzymać szansę życia wiecznego z Nim. Trudno nam, którzy znamy tylko świat grzechu, śmierci i cierpienia, choćby w najmniejszym stopniu pojąć, czym było dla Jezusa opuszczenie niebiańskiego dworu i przyjęcie człowieczeństwa, a następnie oddanie życia za nas. Jaka ważna nauka jest zawarta w tych wersetach. Przeczytaj drugi list do Koryntian 13, 13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. List do Galacjan 6, 18. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. List do Filipian 4, 23. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. Pierwszy list do Tesaloniczan 5, 23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. W swoich listach Paweł często nawiązywał do łaski Jezusa. Oto kilka przykładów, daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. List do Rzymian 5, 15. Ci, którzy przyjmują tę obfitość łaski, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. RZ 5, 17. Podobnie jak w drugim liście do Koryntian, Paweł zaczynał i kończył inne swoje listy wzmianką o łasce Jezusa. Zobacz list do Rzymian 1, 7. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. List do Rzymian 16:20. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego, Jezusa, niechaj będzie z wami. Pierwszy list do Koryntian 1:3. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian 16:23. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. List do Galacjan 1:3. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. List do Galacjan 6:18. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. List do Filipian 1:2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. List do Filipian 4:23. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. Ten temat pochłaniał jego myśli. Paweł pragnął napełnić tą prawdą także umysły chrześcijan w Koryncie i na całym świecie. Takie było pragnienie apostoła dla wszystkich zborów. Zwróć uwagę na to, co napisał do Efezjan, łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. List do Efezjan 6:24. Czy moglibyśmy spodziewać się tego, że apostoł oczekiwałby dla nas czegoś mniejszego niż miłowanie Jezusa taką niezniszczalną miłością? Z pewnością nie. Apostoł żył po to, by łaska Jezusa docierała do coraz większej liczby ludzi. Zobacz drugi list do Koryntian 4:15. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby, im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. I stała się dla nich wystarczającą, jak była dla Niego. Zastanów się nad tym, co dla ciebie oznacza łaska Boża. Na co zasługujesz za to, co mówiłeś i czyniłeś? Co łaska Boża oferuje ci zamiast tego? Poniedziałek, 21 września. Miłość Boga. Apostoł Paweł zakończył drugi list do Koryntian takimi oto słowami: łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Drugi list do Koryntian 13:13. Zwróć uwagę na to, że apostoł wymienia trzy osoby bóstwa w następującej kolejności: Syn, Ojciec i Duch Święty. To dzięki działaniu tych trzech osób bóstwa możemy lepiej zrozumieć, jaki jest Bóg i czego dla nas dokonał. Co te fragmenty Nowego Testamentu mówią o miłości Bożej? Przeczytaj Ewangelia Jana 3:16-17. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. List do Rzymian 8:37-39. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Pierwszy list Jana 4:8-11. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. W pierwszy list Jana 4:8 czytamy, że Bóg jest miłością. Miłość jest niezbywalną cechą Boga. Jan podkreśla, że miłość Bożą poznajemy po tym, iż Bóg dał swojego jedynego Syna, by umarł za nas. Bóg posłał Jezusa na ratunek ludzkości zgodnie z odwiecznym planem zbawienia. Zobacz Dzieje Apostolskie 3:20-21. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Pierwszy list Jana 4, 10, 14. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Jezus wprost twierdził, że to Ojciec Go posłał. Zobacz Ewangelia Mateusza 10, 40. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Ewangelia Marka 9, 37. Kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. W swoim słynnym stwierdzeniu Paweł informuje, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian 5, 8. Odblask miłości Bożej możemy zobaczyć w więzi istniejącej między mężem i żoną, jak również między rodzicami i dziećmi, a także w szczerej przyjaźni między ludźmi. Widzimy także dowody miłości Bożej w przyrodzie. W tej kwestii Ellen White zanotowała trafne spostrzeżenie, słowa Bóg jest miłością, wypisane są na każdym rozwijającym się pączku i na każdym źdźble kiełkującej trawy. Piękne ptaki napełniające powietrze swoimi radosnymi melodiami, delikatnie ubarwione kwiaty w swojej doskonałości wydające cudowną woń, wyniosłe drzewa pokryte żywą zielenią liści. Wszystko to świadczy o łagodnej ojcowskiej opiece naszego Boga i Jego pragnieniu uczynienia swoich dzieci szczęśliwymi. Jednak nic nie jest bardziej przekonujące niż oddanie przez Boga Jezusa w ofierze za nasze grzechy. Gdy zaczynamy rozumieć, że Bóg miłuje nas tak bardzo, iż posłał Jezusa, by oddał życie za nas, to naszą odpowiedzią jest gotowość oddania życia za braci. Paweł pragnął, by koryńscy chrześcijanie żyli w jedności ze sobą nawzajem. Jednak bez miłości jedność jest niemożliwa. Dlatego Paweł uczył ich, że miłość buduje, a bez miłości wszystko jest bezużyteczne i puste. Zobacz pierwszy list do Koryntian 13, 1-3. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Zatem wszystko, co czynimy, musi być czynione w miłości, która jest odzwierciedleniem miłości Boga. W jakim sensie Ewangelia byłaby niepełna, gdyby Jezus nie był w pełni i wiecznie Bogiem? Wtorek, 22 września. Bóg miłości. W starożytnym pogańskim świecie nie wierzono, że bogowie miłują ludzi. Przeciwnie, wyobrażano sobie bogów jako złowrogich i zagniewanych, a pozyskanie ich życzliwości wymagało nadzwyczajnych starań. Biblijna idea Boga miłości jest czymś zupełnie wyjątkowym. Choć zaskakująco mogło to brzmieć w tamtych czasach, to jednak Paweł nazywa Boga wprost, Bóg miłości i pokoju. Jaką nadzieję możesz czerpać z tych słów apostoła? Jak możesz pełniej doświadczyć tego, czego uczy ten werset? Przeczytaj drugi list do Koryntian 13, 11. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Wyrażenie Bóg miłości i pokoju można zinterpretować na dwa różne sposoby. Z jednej strony Bóg jest postrzegany jako źródło miłości i pokoju. Z drugiej strony Bóg cechuje się miłością i pokojem. Nie musimy decydować się tylko na jedną z tych interpretacji. Obie są właściwe, gdyż miłość i pokój są nieodłącznymi cechami Boga, a jednocześnie Bóg darzy nimi innych. W innym miejscu Paweł mówi o Bogu jako źródle cierpliwości i pociechy, Bogu nadziei, Bogu pokoju, Ojcu miłosierdzia oraz Bogu wszelkiej pociechy. Bóg jest źródłem wszystkich tych błogosławieństw. Daje nam je wszystkie ze swej niezawodnej miłości. Choć wyrażenie Bóg pokoju jest dość często spotykane w Biblii, to jednak wyrażenie Bóg miłości pojawia się tylko raz, właśnie w drugi list do Koryntian 13:11, a zatem zasługuje na staranne przemyślenie. Jak zauważa wielu biblistów, nawiązanie Pawła do Boga miłości kilka wersetów przed trynitarną formułą błogosławieństwa w drugi list do Koryntian 13:13 sugeruje, iż Paweł myślał o Bogu w trzech osobach. Choć Paweł użył słowa Bóg w odniesieniu do jednej z trzech boskich osób, to jednak jego zrozumienie Jezusa i Ducha Świętego wyrażane w jego listach zmusza nas do postrzegania całego zdania jako opisującego jednego Boga, którego Kościół od początku rozumiał jako trzy boskie osoby. Było to ponad stulecie przed tym, jak teolodzy zaczęli używać słów takich jak Trójca jako skróconej formy wyrażenia tego, co Paweł wyraźnie już wyartykułował. Wierzymy w jednego Boga będącego jednością trzech boskich osób wiecznie istniejących w więzi miłości. Ten trójjedyny Bóg miłuje nas i wzywa, byśmy miłowali się wzajemnie w sposób odzwierciedlający wzajemną miłość tych trzech osób bóstwa. Środa, 23 września. Społeczność Ducha Świętego. Łaska Jezusa nie tylko objawia miłość Boga do nas, ale przynosi także społeczność Ducha Świętego jako dalszy skutek tej miłości. Jednocześnie społeczność ma swoje źródło w miłości Boga, a to dlatego, że bez miłości nie ma społeczności. Paweł napisał, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. List do Filipian 2:1-2. Niektórzy twierdzą, że Duch Święty jest jedynie mocą czy wpływem, ale twierdzenie to nie może być prawdziwe. Zastanów się, dlaczego Paweł w trynitarnej formule wymieniałby obok dwóch boskich osób, Ojca i Syna, coś, co miałoby być jedynie mocą? Nie miałoby to żadnego sensu. Podobnie jak Ojciec i Syn są przedstawiani w osobowej więzi. Zobacz drugi list do Koryntian 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Drugi list do Koryntian 11:31. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. Tak i więź Ducha Świętego z dwiema boskimi osobami prowadzi nas do wniosku, że jest On także boską osobą. Zobacz list do Rzymian 8:15-16. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Zobacz także Ewangelia Jana 14:16-17:26. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ewangelia Jana 15:26. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Wyrażenie wspólnota ducha można rozumieć na dwa sposoby. Może ono oznaczać wspólnotę z bliźnimi tworzoną przez Ducha Świętego albo wspólnotę z samym Duchem Świętym. Niektórzy interpretatorzy Biblii są zdania, że te dwie interpretacje nie wykluczają się wzajemnie. Przecież wspólnota między ludźmi jest owocem ich wspólnoty z Duchem Świętym. Czego Paweł uczył Koryntian o Duchu Świętym? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 2:10-11. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Pierwszy list do Koryntian 3:16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Pierwszy list do Koryntian 12, 11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Drugi list do Koryntian 3, 6, 17. Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Paweł miał dużo do powiedzenia o działaniu Ducha Świętego. W obu listach Pawła do Koryntian występuje ponad 40 nawiązań do Ducha Świętego. Tak więc Duch Święty buduje Kościół. Zobacz pierwszy list do Koryntian 14, 12. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Uzdalnia ludzi do misji. Zobacz pierwszy list do Koryntian 2, 4-5. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Objawia nam głębie spraw Bożych, zobacz 1 Kor 2:10-11, i naucza nas ich. Zobacz pierwszy list do Koryntian 2, 10-11, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Pierwszy list do Koryntian 2, 13. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Mieszka w nas. Zobacz pierwszy list do Koryntian 3, 16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Pierwszy list do Koryntian 6, 19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Działa wraz z Chrystusem dla naszego usprawiedliwienia. Zobacz pierwszy list do Koryntian 6, 11. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Udziela darów duchowych Kościołowi. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12, 1-7. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Pierwszy list do Koryntian 13, 1-13. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym i choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkim uwierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, w niwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Pierwszy list do Koryntian 14:1-3, 12:40. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Pieczętuje nas do zbawienia. Zobacz drugi list do Koryntian 1:22, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Wpisuje prawo Boże w ludzkie serca. Zobacz drugi list do Koryntian 3:3. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Oraz daje nowe życie w Chrystusie i wolność od grzechu. Zobacz drugi list do Koryntian 3:6-17, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Jasne jest, że nie jesteśmy w stanie żyć bez Ducha Świętego. Dlaczego zrozumienie boskości Ducha Świętego jest ważne z punktu widzenia pojmowania miłości Boga do nas? Czwartek, 24 września. Nasz trójjedyny Bóg. Czytając drugi list do Koryntian 13:13, można pomyśleć, że Chrystus jest jedynym źródłem łaski, Bóg Ojciec, jedynym źródłem miłości, a Duch Święty, jedynym źródłem społeczności. Jednak takie przypuszczenie byłoby dalekie od prawdy. Co te wersety mówią o łasce, miłości i społeczności w powiązaniu z osobami Trójcy? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 1:3-12, 30-31. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Pierwszy list do Koryntian 2:1-2, 15-16. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Pierwszy list do Koryntian 3:1-6, 22-23. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie, jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze, wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Pierwszy list do Koryntian 4:1-9. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi. Pierwszy list do Koryntian 10:16. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Drugi list do Koryntian 1:2-12. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, zawiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świętobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. List do Rzymian 8:35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? List do Rzymian 15:30. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga. List do Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. List do Efezjan 3:19. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Ojciec, Syn i Duch Święty działają razem dla naszego zbawienia. Łaska, miłość i społeczność pochodzą od każdego z nich jednocześnie. Jednak każdy z nich odgrywa szczególną rolę w planie zbawienia. Paweł rozumiał to i podkreślał tę prawdę w swoich listach. Na przykład plan zbawienia został niezwykle zwięźle ukazany w list do Galacjan 4:4-6 z odpowiednim udziałem każdej z trzech osób bóstwa. List do Galacjan 4:4-6. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze. Bóg zesłał Jezusa, co sugeruje, że to Ojciec jest źródłem planu zbawienia. Syn narodził się jako człowiek, a Jego ucieleśnienie jest wypełnieniem pradawnej obietnicy. Syn odkupił nas i przywiódł z powrotem do więzi z Ojcem, o którym szatan wpajał nam kłamstwa. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 3:5. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z Niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Duch Święty zaś potwierdza naszą tożsamość jako dzieci Bożych. W listach Pawła występuje jeszcze szereg innych nawiązań do boskiej Trójcy. Trzy osoby bóstwa działają razem, uzdalniając Kościół do misji. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12:4-6. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, dając nam duchową siłę. Zobacz list do Efezjan 3:14-19. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą, oraz rozwijając autentyczną jedność wśród członków Kościoła, odzwierciedlającą jedność więzi między trzema osobami bóstwa. W zrozumieniu Pawła Bóg nie tylko istnieje w trzech osobach, ale osoby te współdziałają dla naszego zbawienia. Zobacz list do Efezjan 1:3-13-14. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego. W liście do Efezjan Paweł pisze nawet, że musimy zostać napełnieni pełnią Ojca Syna. Zobacz i Ducha Świętego. Kończąc drugi list do Koryntian. Zobacz drugi list do Koryntian 13:13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Paweł nie mógł wybrać lepszego zakończenia niż obietnica, iż trzy boskie potęgi wszechświata, niebiańska Trójca, będą z nami teraz i w przyszłości. Jak społeczność członków Kościoła powinna odzwierciedlać więź miłości łączącą trzy osoby bóstwa? Piątek, 25 września. Do dalszego studium. Jedynie łaska Jezusa Chrystusa może zmienić serce kamienne w serce cielesne i ożywić je dla Boga. Ludzie nie mają mocy usprawiedliwić duszy ani uświęcić serca. Moralna choroba nie może zostać uleczona inaczej jak tylko przez moc wielkiego lekarza. Największy dar nieba, jednorodzony Syn Ojca, pełen łaski i prawdy, jest jedynym odkupicielem zgubionych. Bóg jest miłością. Jego natura i prawo są miłością. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie. Księga Izajasza 57:15. I którego drogi są wieczne, nie zmienia się. U niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. List Jakuba 1:17. Każdy przejaw twórczej mocy jest jednocześnie wyrazem nieskończonej miłości. Zwierzchność Boża zawiera w sobie pełnię błogosławieństwa dla wszystkich stworzonych istot. Historia wielkiego konfliktu między dobrem a złem, od chwili, gdy po raz pierwszy zaistniał on w niebie aż do zdławienia buntu i ostatecznego unicestwienia grzechu, jest również dowodem Bożej niezmiennej miłości. Musimy być świadomi, że Duch Święty jest tak samo osobą, jak Bóg Ojciec jest osobą. Duch Święty posiada osobowość, gdyż w przeciwnym razie nie mógłby świadczyć naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ponadto musi on być boską osobą, gdyż inaczej nie mógłby znać tajemnic ukrytych w umyśle Boga. Są trzy żywe osoby Trójcy Niebiańskiej. W imieniu tych trzech wielkich potęg, Ojca, Syna i Ducha Świętego, ci, którzy przyjmują Chrystusa w żywej wierze, dostępują chrztu. Otóż moce te będą współdziałać i współpracować z okazującymi im posłuszeństwo poddanymi nieba w ich wysiłkach zmierzających do tego, aby mogli zacząć żyć nowym życiem w Chrystusie. Pytania do dyskusji. 1. Znana chrześcijańska pieśń zatytułowana Cudowna łaska mówi o niepojętej wspaniałości łaski Bożej. Co sprawia, że łaska Jezusa jest tak wielka i wspaniała? 2. Przypowieść o synu marnotrawnym w piękny sposób ilustruje cierpliwą i pełną przebaczenia miłość Bożą, co świadczy o tym, że ojciec przedstawiony w przypowieści był prawdziwie miłującym ojcem. 3. Jak społeczność ducha może się stać rzeczywistością w naszych zborach?